Pisma i znaki.
Gościem audycji Pisma i Znaki jest dr Karol Petryszak, filozof, literaturoznawca, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim imienia Jana Pawła II w Krakowie i w Instytucie Wyższych Studiów Teologicznych w Rzeszowie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Czy we współczesnej filozofii istnieje jedna uniwersalna definicja człowieka?
Ani we współczesnej filozofii, ani w filozofii od czasów jej powstania nie istniała jedna uniwersalna definicja człowieka, na którą zgadzaliby się wszyscy. Dzisiaj jesteśmy w o tyle trudnej sytuacji, że w zależności od tego, do czego chcielibyśmy użyć tej definicji, tak ją próbujemy w różnych naukach układać. Przykładowo, jeżeli ktoś chce powiedzieć, kim jest człowiek od strony biologicznej, no to będzie tę definicję kreował w stronę biologii. Jeżeli ktoś chce podkreślić, że człowiek jest jednak bytem również duchowym, no to siłą rzeczy będzie podkreślał ten aspekt duchowy. Oczywiście w filozofii, powiedzmy szeroko chrześcijańskiej, próbuje się robić ujęcia całościowe. Próbuje się robić ujęcia, które zbierają wszystkie istotne cechy człowieka, ale jest to problem tak zwanych definicji wyliczeniowych, to znaczy czy na pewno wszystkie elementy, które wyliczyliśmy, wchodzą w skład człowieka i czy to już jest na pewno cały człowiek. Co więcej, kiedy powiemy na przykład, że człowiek ma wolną wolę, czy człowiekowi przysługuje taka władza jak wolność, no to znowu co znaczy wolność? I rozpoczyna się kolejny wielki spór, który ma tysiące lat tradycji. Więc do meritum nie ma jednej definicji człowieka i prawdopodobnie nigdy jej nie będzie.
Ideałem wydaje się być takie ujęcie, takie skonstruowanie definicji, która by w sposób jak najbardziej pełny ujmowała to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, ale wspominał pan o tym, że bardzo wiele zależy od tego, kto i na potrzeby czego formułuje bądź próbuje formułować tego typu definicje. Niby oczywiste, ale w zależności od sytuacji to bywa czasem nawet i ryzykowne, bo może prowadzić do pewnych nadużyć. I gdybyśmy taki proces zaczęli, to nagle się okazuje, że człowiekiem jesteś w zależności od tego, co jest mi potrzebne, co będzie dla mnie wygodne, konieczne i, uwaga, użyteczne.
No zdecydowanie tak. Nie chciałbym wchodzić we współczesne, że spory polityczne, sytuacja jest napięta, gorąca, ale zobaczmy, że jeżeli nie chciałbym brać odpowiedzialności za innego człowieka, na przykład za moje dziecko, to mogę stworzyć taką definicję człowieka, która nie będzie obejmowała części dzieci. Jeżeli na przykład część moich współobywateli z jakiegoś względu miałaby mieć niższe prawa niż ja, czy inne prawa niż ja, to mogę ująć definicję człowieka w taki sposób, aby wykluczała część osób. Więc definicja człowieka, w zależności od tego, czego będę potrzebował, jak mi będzie wygodnie, może być po prostu definicją wykluczającą dużą część istot ludzkich, no poza obręb terminu człowiek, co jest niebezpieczne. A z drugiej strony, czy dałoby się przekonać wszystkich ludzi na całej Ziemi, że kiedy już powiedzmy kiedyś w jakimś czasie uzyskamy jedną definicję człowieka, to faktycznie każdemu ona będzie pasowała. Popatrzmy, że my jednak mamy ten zachodni, uniwersalny punkt widzenia. Ale czy na nasze definicje będą się chcieli zgodzić ludzie z różnych kultur? No wydaje się, że nie. No nawet tak prosta rzecz jak to, czy kobieta jest tak samo człowiekiem jak mężczyzna. W wielu miejscach na świecie dalej nie jest to oczywiste. I możemy na to sarkać, może nam się to nie podobać, ale taki jest fakt. I z tymi definicjami człowieka jest trochę tak jak z różnymi innymi sprawami w nauce. Mianowicie, czy chcemy to wykorzystać i tego użyć, czy chcemy dojść do prawdy. Jeżeli chcemy wykorzystać definicję do jakichś naszych partykularnych celów, to wtedy możemy ją sobie kreować, jak nam się podoba. Ale jeżeli ideałem w nauce jest prawda, to zakładamy, że prawda jest jedna. Ale nie wszyscy tak zakładają. W każdym razie, no to jest piękno filozofii. Zakładamy, że prawda jest jedna i kiedyś być może uda nam się w jakiś sposób do tej prawdy o człowieku dotrzeć w sposób pełny. Na razie próbujemy po prostu pokazać człowieka w jak najszerszym spektrum, co też jest dość istotne, ponieważ ogranicza nam możliwość działania różnych, my to nazywamy w antropologii filozoficznej, redukcyjnych ujęć człowieka, czy różnych redukcjonizmów, czyli właśnie sprowadzania człowieka tylko do jakiejś tam wąskiej jego części, przez co właśnie albo inne części człowieka, inne elementy, które są istotne dla bycia człowiekiem, są po prostu odrzucane albo uznawane za nieważne, za nieistotne, albo część ludzi w ogóle jest uznawana za inną, gorszą, taką, której nie przysługują pewne prawa.
Innych pojęć używamy w obszarze na przykład medycyny, innych pojęć w obszarze nauk prawnych, gdy mówimy o człowieku czy człowieczeństwie, mimo że przecież ta nauka, która pyta o człowieka i usiłuje udzielić odpowiedzi, to jest jednak filozofia. Pytanie, gdzie tu jest miejsce na tego typu rozważania? No bo raczej nie kojarzy nam się, gdy ktoś jest czy medykiem, czy prawnikiem, te zawody, funkcje i powierzone zadania, nie kojarzą nam się z pewnymi rozważaniami filozoficznymi, tym bardziej definicjami. No a przecież źródło jest właśnie w filozofii. Czy, a jeśli tak, to jak dalece wybiegać powinny te inne nauki, jak na przykład prawo, medycyna, psychologia, socjologia, ku filozofii, żeby te ich pojęcia były budowane na, nie wiem, czy powinnam powiedzieć, jak najlepszym fundamencie, ale maksymalnie stabilnym.
To jest świetne pytanie. Powiedzmy, że inne nauki czy inne obszary działalności ludzkiej poza filozofią nie mają specjalnie narzędzi do tego, żeby tego rodzaju pytania sobie stawiać, ale to nie znaczy, że one już nie zakładają pewnej wizji człowieka, bo oczywiście, że zakładają. I tak w sporach prawnych, w rozważaniach medycznych, w rozważaniach biologicznych, w pracy w tych różnych specjalnościach, my jako każdy jeden człowiek na Ziemi zakładamy już jakąś wizję człowieka, kim człowiek jest, co człowiekowi przysługuje, co możemy z człowiekiem zrobić, to też jest istotne. I teraz jest rolą filozofów, aby właśnie dostarczyć odpowiedzi na to pytanie. I tu pojawia się właśnie pewna trudność, którą zaanonsowaliśmy na początku, mianowicie trudno byłoby przekonać ludzi, którzy przykładowo zarabiają ogromne pieniądze na pewnej definicji człowieka, do tego, żeby przyjęli pełniejszą definicję człowieka. Zwróćmy uwagę na ogromny sukces psychoanalizy jako metody. Dzisiaj już się nie nazywa tego tak bezpośrednio psychoanalizą, czy odchodzi się od tego. Natomiast cały czas wiele nurtów terapeutycznych w psychologii bazuje na osiągnięciach Zygmunta Freuda, który miał bardzo redukcjonistyczne podejście do człowieka. To znaczy człowiek był dla niego pewną, można powiedzieć, wiązką popędów. Tam występowały też determinizmy biologiczne. Mamy te trzy elementy: id, ego, superego. I w zasadzie ego jest tylko jako część id odpowiedzialne za to, aby testować popędy id w sferze kultury, w sferze człowieka. Jeżeli sprowadzimy człowieka tylko do tych popędów, tylko do tej sfery seksualnej, albo głównie do tej sfery, i później będziemy go leczyć z trudności, które z tego wynikają, ale w zasadzie głównie pod tym względem pewnych właśnie napięć, nerwic, to zauważmy, że kiedy przyszliby filozofowie i powiedzieli: słuchajcie, to jest oczywiście bardzo fajne, co robicie, to jest dobra rzecz, natomiast człowiek to nie jest tylko to, o czym mówicie. Człowiek jest znacznie szerszy i znacznie pełniejszy, więc zostawcie swoje lata studiów, zostawcie swoje akredytacje do bycia terapeutami, weźcie pod uwagę nową wizję człowieka i poświęćcie teraz kolejne lata na to, aby to zrozumieć i opracować nową metodę terapii, która będzie bardzo kosztowna dla was. Kto to będzie chciał zrobić? Może ktoś się znajdzie, ale niestety filozofia i filozoficzne podejście do odpowiedzi bardzo kluczowych bardzo, bardzo, bardzo często przegrywa z odpowiedziami dnia codziennego, z odpowiedziami nastawionymi na zysk, na wygodę, na przyjemność. Więc nawet gdyby taka definicja, o której mówiliśmy, uniwersalna, jedna, pełna powstała, to pytanie, czy wszyscy chcieliby ją zaakceptować. To jest w zasadzie zmora współczesnych nauk, nie tylko filozofii, co pokazały już prace z ostatnich kilkudziesięciu lat, mówiące o tym, w jaki sposób zmieniają się tak zwane paradygmaty, czyli sposób sposoby podejścia do danych problemów w nauce. Często za brak postępu nie jest odpowiedzialny brak postępu faktycznego, tylko to, że ktoś ten postęp blokuje. Dlaczego? Bo na przykład okupuje katedrę dla siebie i swoich kolegów. To jest niestety ludzka rzeczywistość. Naukowcy, filozofowie, specjaliści z różnych branży nie są wolni od ludzkich przywar. Także nawet najlepsza definicja, tak długo jak ktoś nie będzie chciał jej używać, będzie definicją, no po prostu podręcznikową, definicją martwą. Także sama definicja to jest jedno, ale popularyzacja i wprowadzenie tej definicji do obiegu, do użytku w różnych dziedzinach nauki, czy w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności, no to jest już zupełnie inna rzecz.
Doktor Karol Petryszak, filozof, jest dziś gościem audycji Pisma i Znaki. Za kilka chwil wracamy do rozmowy. Wysiłek i rozmaite fortele, żeby te niechęci czy uprzedzenia przezwyciężyć, także i przedstawicieli świata nauki. Rozwijmy tutaj wątek, co leży u podstaw przyjętych i funkcjonujących już definicji człowieka. Interesy własne, tak to ujmijmy. Na pewno trochę biznes. No co jeszcze?
Jeśli weźmiemy pod uwagę statystyki dotyczące naszych czasów, pomimo pandemii, wojen, innych trudności, z którymi się stykamy, naprawdę żyjemy w świetnych czasach. Polska 2025, obojętnie od tego, kto co sobie myśli o naszych czasach, jest pewnym spełnieniem snów tysięcy pokoleń, które były przed nami, prawda? Tak samo inne kraje w 2025 roku. Więc może się nie rozczarowujmy. Natomiast co musimy wziąć tutaj pod uwagę? Na pewno też przyzwyczajenia. Zobaczmy, ile jest szkół, czy to filozoficznych, czy to w innych naukach. Jak wiele jest podejść i jak wiele jest metod określania tego, kim jest człowiek. No trudno byłoby od, powiedzmy, biologa wymagać, aby analizując człowieka od strony biologicznej, zastanawiał się nad na przykład jego duszą. On sobie może takie rozważania prowadzić, ale to już jest poza polem jego działalności. Tak samo jak my jako filozofowie nie opowiadamy o budowie komórek, chociaż człowiek składa się z komórek. Więc pewne rozdrobnienie też sfer naukowych, pewne rozdrobnienie dyscyplin naukowych i specjalizacja w tych różnych elementach człowieka, jeśli możemy tak powiedzieć, no nie sprzyja temu zunifikowanemu obrazowi człowieka, żeby on był pełny. Druga sprawa. Sporo zależy od wiary w nauce i nie chodzi mi o wiarę religijną. Zauważmy, jest pewien nurt w biologii, który odwołuje się do to jest główny nurt, nurt ewolucjonizmu. To znaczy człowiek wyewoluował od wcześniejszych gatunków. I teraz niektórzy biolodzy, jeden z takich słynniejszych, na przykład Steven Pinker czy Dennis Dutton, akurat książka tego drugiego, Instynkt Sztuki, jest dostępna w języku polskim, można zobaczyć, w jaki sposób tam autor analizuje te sprawy. Ten nurt akurat ewolucjonistycznego podejścia do człowieka pokazuje, że wszystko to, co człowiek robi, wszystko, czego człowiek się dotknie, wynika z biologii i jest w zasadzie zdeterminowane. Mamy silny nurt determinizmu biologicznego, jeżeli chodzi o podejście do człowieka w biologii, ale to jest kwestia wiary, to nie zostało udowodnione. W sensie są osoby, które wierzą w ten paradygmat, czyli w ten sposób uprawiania nauki. I jest drugie skrzydło ewolucjonizmu, które mówi, dobrze, no to biologicznie to wyjaśniliśmy, ale to nie znaczy, że świat człowieka tak typowo jest zdeterminowany działaniami biologii, działaniami komórek, hormonów i tak dalej. Jest coś jeszcze. No, eksperymentalne badania nad wolą raczej potwierdzają, że my mamy wolną wolę, która nie wynika wprost z biologii. No to są badania zaczęte, już rozpoczęte w pierwszej dekadzie wieku XX i kontynuowane. I one pokazują nam jasno, że możemy mieć jakąś wolną wolę. Więc dużo tutaj zależy, tak jak powiedziałem, od wiary, to znaczy wiary we własne narzędzia, we własny ten paradygmat, czyli styl, powiedzmy, uprawiania nauki, pewne przekonania, które mamy na dany temat, oraz bardzo dużo zależy od celu, to znaczy po co my faktycznie sięgamy po definicję człowieka. Świadomie sięgamy po definicję człowieka wtedy, kiedy jest nam ona potrzebna na przykład do dokonania trudnego wyboru, na przykład po to, żeby powiedzmy trudny przykład, odłączyć kogoś od aparatury medycznej, prawda? I wtedy pytamy lekarza, no dobrze, ale czy to jeszcze jest człowiek, czy to już jest tylko ciało? Bo pojawiają się takie pytania i wtedy musimy zdać sobie sprawę, że lekarz nie jest wykształcony etycznie. Więc lekarz powie to, co uważa, w to, w co wierzy. On nie ma wystarczających danych filozoficznych czy teologicznych jeszcze, gdyby ktoś chciał dodać do tego, aby odpowiedzieć na to pytanie w pełni i co więcej, wyciągnąć z tego normę postępowania. Czyli dobrze, no powinniście odłączyć tego i tego członka rodziny od aparatury. On nie ma do tego zasobów, on ma zasoby do tego, żeby leczyć człowieka. Powie, no słuchajcie, nie poprawi mu się. No 100% szansy, że się nie poprawi. Więc też czasami oczekujemy od innych ludzi, żeby rozwiązali problemy za nas i wtedy pytamy ich, no, ale czy to już jest człowiek, albo czy to jeszcze jest człowiek, albo no, czy mogę postąpić tak i tak i dalej to będzie postępowanie szanujące drugiego człowieka. No? Więc w bardzo różnych sytuacjach ta definicja się pojawia, ale to rzadko są sytuacje takie typowo refleksyjne związane z filozofią i stąd może jest taki problem, jeżeli chodzi o no to ustalenie jednej definicji oraz o jasne staniecie po stronie człowieka, jeżeli możemy to tak literacko ująć, bo my zadając pytanie oczekujemy już jakiejś odpowiedzi, która najczęściej będzie, chcemy, żeby była dla nas wygodna, a ta pełna definicja człowieka nie zawsze byłaby dla nas wygodna, więc może to nie jest kwestia jakiejś naszej złego charakteru, złej natury, tylko tego, że faktycznie no, każdy z nas jest słabym człowiekiem i woli żyć wygodnie niż niewygodnie. Dlatego też zwracamy się w stronę tych definicji, które po prostu bardziej nam pasują. Kwestia też jest tego, które definicje są popularyzowane przez media, które definicje są popularne w różnych periodykach naukowych. One też mają swoje oddziaływanie szersze, więc tych składowych, tych elementów jest bardzo, bardzo dużo, ale nie mówił, że nasza kondycja jako ludzi w stosunku do samych siebie jest jakaś zła.
O tym, że jesteśmy sobie bliscy, czy zależy nam na sobie, świadczyć może, to na pewno jakiś trop jest, spora ilość rozmaitych kursów, szkoleń, warsztatów, prelekcji pogadanych dotyczących kondycji człowieka, relacji międzyludzkich, budowania więzi, przeciwdziałania konfliktom i przeróżnych aspektów no, naszej psychiki również. Gdyby ten obszar propozycji nie cieszył się zainteresowaniem, to tak wiele by tych propozycji nie było. Zatem ludzie szukają. Często nie bawiąc się w cudzysłowie w definicję, nie zastanawiając się nad tym źródłem, ale odczuwają, że jestem ja dla siebie i dla kogoś, czy ktoś dla mnie tak ważny, że chcę postąpić nieco w tym moim rozwoju, żeby żyło nam się lepiej. To są takie pierwsze impulsy chyba świadczące o tym, że człowiek wyczuwa, że jest o co grać.
Tak, to prawda. Można to wytłumaczyć, tak myślę, tę popularność, bo to o to pytamy. Dlaczego człowiek niejako będąc sobie samemu najbliższą istotą cały czas pyta siebie, kim ja jestem. Więc myślę, że można to wytłumaczyć tym, że właśnie obraz człowieka, który mamy, jakiś taki zupełnie naturalny, intuicyjny, czasami po prostu nie wystarcza. I spotykamy się z tym, że mój obraz człowieka jest niewystarczający, żeby wyjaśnić mi tę sytuację, albo żeby podpowiedzieć mi, jak mam właściwie postąpić. Tu być może powinniśmy wejść też w kategorię na przykład sumienia, to znaczy obraz człowieka podpowiada mi, że mogę zrobić to, to, to i to, ale ja czuję, że nie powinienem, więc musi tam się kryć coś więcej. Dlatego definicja definicją, każdy ma jakąś intuicyjną, bardziej, mniej refleksyjną, ale zderzenie z rzeczywistością, właśnie zderzenie z drugim człowiekiem uruchamia, jak myślę, i to jest doświadczenie prawdopodobnie wszystkich ludzi w pewnym momencie, uruchamia refleksję nad tym, często też taką nieuświadomioną refleksję, ale jednak może nie tyle refleksję, co zauważenie, że w żaden sposób nie jestem w stanie ująć tego człowieka w pełni i absolutnie adekwatnie, ale ja chcę to robić. Zwracam uwagę, bo ten drugi człowiek domaga się niejako ode mnie tego, żebym ja go widział. I to widział go takim, jakim on jest, nie? W tej jego naturze. I to jest punkt zwrotny, jak myślę, w rozmowie o definicjach u każdego z nas, człowieka, bo kiedy zauważamy, że nasza definicja po prostu sobie nie radzi, no to chcemy mieć coś lepszego.
Takich sytuacji chyba często doświadczamy, gdy przychodzi w życiu jakiś punkt zwrotny, jakaś sytuacja graniczna, byśmy powiedzieli, gdy się rozbijamy o mur tego, co doświadczamy, co obserwujemy, w czym uczestniczymy. Często też wojna, choroba, życie się sypie komuś. No, zwykle to są jakieś bolesne, bardzo trudne doświadczenia i wtedy mnożą się nam pytania. Czy czasami nie za późno? Czy czasami nie za późno? Bo w tej codzienności pracy, studiów, obowiązków, zobowiązań, może warto czasem się zastanowić nad sobą, zapytać o siebie, o kogoś, o kondycję tych naszych relacji, żeby, jeśli taka konieczność będzie, odpowiednio wcześnie reagować, żeby w pewnym momencie nie stało się zbyt późno na zbyt wiele.
No to jest bardzo duży temat, bo no właśnie relacje zależą od tego, jak my rozumiemy podmiot tej relacji, czy podmioty uczestniczące w tej relacji. Wojna też jest rodzajem relacji. Choroba i nasz stosunek do osoby chorej, czy do samego siebie w czasie choroby też jest rodzajem relacji. I czy to przychodzi za późno? Trudno byłoby odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Ważne moim zdaniem, że w ogóle przychodzi. Gorzej by było, gdybyśmy się, no nazywamy to sytuacjami granicznymi. Gorzej by było, gdybyśmy byli w sytuacji granicznej i nie zauważali, że coś jest niewystarczające, że ta refleksja jest potrzebna. Z drugiej strony, no być może edukacja mogłaby nas na to uwrażliwić. Tylko znowu, bez odpowiedniej autentyczności sytuacji, odgrywanie różnych scenek, że komuś jest przykro, że komuś się sypie życie, że jest wojna, może nie mieć tego ciężaru gatunkowego, co faktyczne trudne sytuacje. To niekoniecznie my musimy być w trakcie konfliktu w obszarze wojennym, ale wystarczy spotkać się z kimś, kto był na froncie. I to już jest zupełnie inne doświadczenie. Wtedy zauważamy, że ten człowiek wymaga od nas innego podejścia. Albo może wymagać, może nie zawsze wymaga. Nie jestem przekonany, czy to jest za późno. Ja się cieszę, że ta refleksja, jak świat szeroki, w ogóle się pojawia. Ale pytanie jest, czy moglibyśmy coś zrobić, żeby ta refleksja, kiedy już się pojawi, miała lepszy grunt do rozwoju. Ponieważ, tak jak powiedzieliśmy na początku, my nigdy chyba nie będziemy mieli absolutnej wiedzy o człowieku. Więc za każdym razem, kiedy przychodzi pewna trudność, ta refleksja pewnie będzie się pojawiała. Prędzej czy później do nas to dotrze i coraz bardziej będziemy pogłębiać naszą wiedzę o człowieku i nasze podejście indywidualne do innych ludzi. Czy ono będzie coraz lepsze, czy ono będzie coraz gorsze, to jest inna sprawa. Natomiast dobrze, że ono w ogóle się pojawia i myślę, że powinniśmy bardziej pracować nad tym, żeby to podglebie dla tej refleksji było coraz bogatsze i w momencie, w którym ta refleksja ma nastąpić, ta sytuacja graniczna przyjdzie, żeby było na czym budować, a niekoniecznie, żebyśmy musieli budować od przysłowiowego zera.
Pytania o to, czym się kieruję w moich działaniach, dlaczego traktuję innych tak, a nie inaczej, dlaczego niektórych jestem skłonny bardziej nazywać obcymi niż bliskimi, co na to wpływa i tak dalej, i tak dalej. Co można uczynić, żeby tego typu refleksje nie były czymś epizodycznym, okazjonalnym, żeby tego typu refleksja częściej nam towarzyszyła?
No, wydaje się, taką pierwszą odpowiedzią, która przychodzi nam do głowy, to jest wychowanie. Wychować, wykształcić. Tylko zobaczmy, że przy tej wielości podejść edukacyjnych, które zakładają już jakiś obraz człowieka.
Zakładają też zwykle rozwój.
Tak, oczywiście zakładają też rozwój człowieka. Więc w zależności od tego, no, w której grupie definicji człowieka się wychowywaliśmy, w której grupie definicji człowieka wzrastaliśmy, no tak będziemy tego człowieka rozumieć. I one nie zawsze, te podejścia, będą komplementarne, czyli możemy mieć kogoś, kto uważa, że jest dobrze wykształcony na temat człowieka, jest wrażliwy na tego drugiego, a to wcale nie będzie wrażliwy. To jest szerokie zagadnienie i my akurat, no to może taką trochę autoreklamę zrobię mojemu wydziałowi, natomiast my to zauważyliśmy już jakiś czas temu i opracowaliśmy nowy program studiów. To są studia nad cywilizacjami, gdzie właśnie podchodzimy do zagadnień komunikacyjnych, zagadnień cywilizacyjnych, zagadnień kulturowych od strony metody, to są studia praktyczne, od strony metody dostrzegania drugiego człowieka wśród jego wytworów. Człowiek jest najważniejszy, nie jego wytwory, nie nasze interesy, nie jego interesy, tylko człowiek. Staramy się to robić no, w jak najszerszym obrazie człowieka, ale na tę edukację, bo my, kiedy mówimy o, dlaczego o tym wspominam, bo kiedy mówimy o wychowaniu, myślimy 5-latki, 10-latki, 15-latki. Nie, na edukację, na wychowanie nigdy nie jest za późno. Więc my cały czas wzrastając, powinniśmy mieć zawsze na uwadze drugiego, jeżeli chcemy być na niego odpowiednio wrażliwi. Nawet jeżeli to będzie typowo intuicyjne, to cały czas mieć na uwadze to, że cały świat, który człowiek wytworzył po to, żeby mu służył. Więc to człowiek jest w tym świecie swoich wytworów najważniejszy. Abstrahuję oczywiście tutaj od kwestii, czy to nie Pan Bóg jest najważniejszy dla osób, które uważają, że to Bóg jest najważniejszy. Ale mówimy tylko o świecie wytworów ludzkich. Więc w świecie wytworów ludzkich to człowiek stoi w centrum. Konkretny człowiek, nie człowiek jako abstrakcja. Mówiąc o definicji człowieka, my tak myślimy bardzo abstrakcyjnie. To jest pewien wysiłek intelektualny, ale przed nami nie staje abstrakcja w codziennym życiu, tylko inny człowiek z krwi i kości. I my musimy go zobaczyć w jego jednostkowości i nauczyć się patrzeć na drugiego w jego jednostkowości, nie przez pryzmat abstrakcji, definicji, ujęć biologicznych czy innych, tylko właśnie przez pryzmat żywej relacji. To jest coś, czego nie da się nauczyć teoretycznie. To trzeba robić w praktyce i to robić od najmłodszych lat, bo inaczej może być już później właśnie, może tutaj trochę za późno, bo taka praktyka wymaga czasu. To jest wzrastanie tak jakby w cnocie widzenia drugiego człowieka. Wiedzę o człowieku możemy sobie przyswoić przez weekend, jak ktoś nam dobrą definicję da. Natomiast nauczyć się faktycznie być dla drugiego człowieka i być z drugim człowiekiem i go dostrzegać w jego pełni, w jego jednostkowości, to jest zadanie na lata. No im wcześniej zaczniemy, tym szybciej odniesiemy z tego korzyści.
Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Gościem audycji Pisma i Znaki był dr Karol Petryszak, filozof, literaturoznawca, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim imienia Jana Pawła II w Krakowie i w Instytucie Wyższych Studiów Teologicznych w Rzeszowie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.